Muszę powiedzieć na wstępie, muszę przyznać, że powiedzenie kazania w ostatni sabat roku jest dla mnie nie lada wyzwaniem. Z piersi bowiem wyrywa się wdzięczność dla Boga za to, że wszyscy, którzy jesteśmy na tym miejscu, doczekaliśmy tego dnia i możemy wspólnie cieszyć się z życia. Możemy wraz z biblijnym prorokiem Samuelem powiedzieć: aż dotąd pomagał nam Pan. Boży prorok Samuel zadał sobie tak wiele trudu, aby kiedyś wydobyć i ustawić potężny kamień między Mispą a Jeszaną. Choć zapewne tego nie planował, jego czas przywództwa w Izraelu dobiegał końca i w wypisanych na kamieniu słowach Samuel wyraził głęboką prawdę, że bez Bożej pomocy on i naród izraelski nie mogliby się ostać pośród wrogich im ludzi. Była tu też taka szczególna forma podziękowania Bogu za ostatnie cudowne wybawienie z rąk Filistynów, z którymi nie mieli szans wygrać w boju, a zwyciężyli ich tylko dzięki nadprzyrodzonej interwencji Boga. Tak więc dzisiaj chciałbym za Samuelem powiedzieć, że przez cały miniony 2016 rok aż dotąd pomagał mnie i wam Pan. Spieszył nam z pomocą, gdy byliśmy słabi i zniechęceni. Umacniał nasze powołanie i pomagał wytrwać w postanowieniu bycia przy Bogu. Pomagał nam w odnajdywaniu w Słowie Bożym klejnotów prawdy, którymi byliśmy wzbogacani każdego dnia. Pomagał nam w sprawach finansowych, tak by troski dnia codziennego nie dusiły w nas radości Bożej. Pomagał nam w realizacji planów, których on sam był autorem dla naszego życia. Krzyżował to, co wymyślaliśmy sami, niebacznie ku naszej zgubie, tak byśmy na końcu mogli powiedzieć, że dobrze, że tak się stało, bo gdybyśmy zrealizowali nasz pomysł, to byłoby to czymś fatalnym dla nas. Bóg pomagał nam, wysyłając do nas przyjaciół, którzy byli dla nas radością i zachęcali nas do wytrwałości i mobilizowali do aktywności. Bóg dał nam najbliższych, dzięki czemu mogliśmy odczuwać szczęście i mogliśmy cieszyć się wspólnotą działań w realizacji codziennych zadań. Gdy myślimy w ten sposób, to na nasze usta cisną się słowa uwielbienia dla Boga, a z serc naszych wylewa się ogrom dziękczynienia. Jest to urzeczywistnienie tego, o czym czytamy w Psalmie 50 i 14 wersecie. Tam jest napisane tak: ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełni Najwyższemu śluby swoje. Tak więc nasze dziękczynienie jest swoistą ofiarą dla Boga. W Nowym Testamencie także apostoł narodów, czyli Paweł z Tarsu, w liście do Kolosan 3:15 zachęca nas do wdzięczności. Pisze on tak: a sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. I tam na końcu jest to meritum. I bądźcie wdzięczni. Niewdzięczność bowiem to swoisty brak wdzięczności. To niepamiętanie o wyświadczonej przez kogoś przysłudze, o udzielonej pomocy. Możemy być niewdzięcznikami wobec ludzi, ale jeszcze jest gorzej, gdy jesteśmy niewdzięcznikami wobec Boga. Niewdzięczność bowiem jest powszechną przywarą grzesznych ludzi. Dlatego cytowany wyżej apostoł Paweł w innym miejscu napisał: za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. I to jest napisane w liście do Tesaloniczan, 1:5-18. I dodaje w liście, który napisał do Efezjan 5:20, by dziękować za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Bez wdzięczności Bogu i ludziom pozostajemy na poziomie transakcji handlowej, jedynie starannego wymierzenia wzajemności, takiej buchalterii dobra. Ale mówię wam, szkoda na to życia. Apostoł Paweł w liście do Kolosan, 2:6-7 wersecie kiedyś napisał: jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustanne dziękczynienie. Tak tam jest napisane. Składając nieustanne dziękczynienie. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że dziękczynienie prowadzi nas do większych błogosławieństw i prawdziwego poznania Boga? Zwróćmy uwagę na fakt, że uzdrowiony Samarytanin po powrocie do Chrystusa doświadczył jeszcze większego błogosławieństwa. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, 17 rozdziale i 19 wersecie. I tam jest napisane tak. I rzekł mu, wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Słowa, które Jezus kieruje do tego człowieka, świadczą o tym, że doświadczył on czegoś więcej niż tylko uzdrowienia z trądu. Ujrzał on bowiem w Jezusie Zbawiciela. Jest napisane, że padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu. Dziękując Mu. Zwróćcie uwagę na to. Dał chwałę Jezusowi, doświadczając także uzdrowienia duchowego, oczyszczenia z grzechów. Zauważmy, że okazanie wdzięczności Bogu pozwala nam doświadczać Go w głębszy, pełniejszy sposób. Poszerza nasze horyzonty pojmowania Boga i sprawia, że poznajemy Go dużo lepiej. Bóg stworzył nas po to, byśmy oddawali Mu chwałę. I wtedy, gdy to robimy, jesteśmy prawdziwie spełnieni. Jesteśmy szczęśliwi. Zyskujemy więcej niż dajemy. Przełom Starego i Nowego Roku powinien pobudzać nas do pewnych refleksji. Czy ty i ja jesteśmy wdzięcznymi ludźmi? Czy potrafimy dziękować? Czy nasze serca są przepełnione wdzięcznością? Gdy zastanawiamy się nad tym, to okazuje się, że mamy wiele powodów do wdzięczności. Czy jesteśmy wdzięczni Bogu za wszelkie Jego dary? W liście Jakuba w 1 rozdziale 17 i 18 wersecie czytamy: wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Największym Bożym darem dla nas jest Jezus Chrystus. Natomiast my zostaliśmy zrodzeni ku Jego chwale przez słowo prawdy. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Jest napisane w pierwszym liście Jana, 4 rozdziale i 9 wersecie. W związku z tym, czy mamy za co dziękować Bogu? Oczywiście, że mamy. Kolejnym wielkim darem nieba jest dla nas Duch Święty. Bez Niego życie nasze byłoby całkowicie zdominowane przez szatana. To przecież Duch Święty prowadzi nas każdego dnia i kieruje nasze myśli na Słowo Boże. Przypomina teksty w Nim zapisane i przez to sugeruje Boże rozwiązania problemów. Tak więc tak za Ducha Świętego, jak i za Biblię powinniśmy być zawsze wdzięczni Bogu. Czy jesteśmy wdzięczni Ojcu w niebie za dar stworzenia nas i za stworzenie odpowiednich warunków do naszej egzystencji? Czy jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że w Chrystusie zgotował nam życie wieczne? W Psalmie 36 i 10 wersecie czytamy: bo u Ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światłość. Jakże wiele jest wspaniałych darów Bożych, za które powinniśmy okazać Bogu wdzięczność. Należą do nich na przykład modlitwa, wieczerza pańska, kościół, przyjaciele, zdrowie, zdolności. Nie przyjmujemy tego jako zwykłą normalność, ale raczej bądźmy za te wszystkie dary wdzięczni naszemu Panu. Róbmy wszystko, by nasze modlitwy nie były jedynie modlitwami żebraków, by nie było w nich zbyt wielu próśb, a zbyt mało dziękczynienia. Zwróćmy uwagę na to, że Jezus dał nam przykład prawdziwej wdzięczności. Nie spożył nawet posiłku, jeżeli nie podziękował za niego Ojcu. Czytamy w Ewangelii Jana w 6 rozdziale i 11 wersecie, że zanim rozdał chleb uczniom, podziękował za niego. Czy my pamiętamy o dziękczynnej modlitwie przed każdym posiłkiem? Czy dziś możemy okazać wdzięczność Ojcu Niebieskiemu za to, że w minionym roku niczego nam nie brakowało, że stół nasz zawsze był obficie zastawiony? Wiecie, diabeł jest bardzo sprytny. On pragnie osiągnąć swój cel, przekonując nas do tego, byśmy uznali swój obecny stan za coś oczywistego, za coś, co nam się po prostu należy. Ograbiając nas z wdzięczności, pozbawia nas szczęścia i zadowolenia. Pamiętajmy o tym, że bunt przeciwko Bogu miał swój początek w niewdzięcznym sercu. Ktoś kiedyś powiedział: niewdzięcznik nie doznaje miłosierdzia, ale wdzięczne serce w każdej godzinie dostrzeże jakieś niebiańskie dobrodziejstwo. Dlatego uczucie wdzięczności trzeba stale ożywiać i nieustannie pielęgnować w sercu. Pomocne jest codzienne czytanie Słowa Bożego i rozmyślanie nad dziełami Bożymi. W księdze Jeremiasza jest napisane: dziękujcie Panu zastępów, gdyż Pan jest dobry, gdyż Jego łaska trwa na wieki. Ileż mamy okazji do okazania wdzięczności. Nie bądźmy w tej sprawie indolentnymi sztywniakami i gdy tylko jest możliwość, okazujmy wdzięczność Bogu i ludziom, a Stwórca nas wynagrodzi. Patrzcie, właśnie do takiej wdzięczności zachęca nas Dawid w psalmach. Pisze on na przykład: ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij Najwyższemu śluby swoje. I dalej cytuję słowa Boga: wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. To jest psalm 50 i 14 werset. Drogie siostry i drodzy bracia, przebaczajmy niewdzięcznikom i bądźmy wobec nich łaskawi, dążąc do pojednania. Nie żądajmy od ludzi i od życia zbyt wiele. Nie słabnijmy w naszej gorliwości i służąc bliźnim pracujmy jak dla Pana, a On nie zapomni o naszych dobrych czynach i w stosownej porze nas wynagrodzi. W psalmie 103 i wersetach 1 i 2 Dawid mówi: błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. I dodaje w psalmie 145 i 21 wersecie: niech usta moje głoszą chwałę Pana i niech wszelkie ciało błogosławi imię Jego święte na wieki wieków. Dziękczynienie to swoista akceptacja życia. Wypływa ono z doświadczenia głębokiej radości rozumnego cieszenia się życiem. Wierzcie mi, brak dziękczynienia w życiu jest dowodem braku radości. Nie dziękuję za życie ten, kto nie jest zadowolony z życia, i ten, kto jest sfrustrowany i nie chce mu się żyć. Nie doświadczając radości w życiu i nie dziękując za nie Najwyższemu, człowiek nikczemnieje wewnętrznie. Możemy o stanie takiego człowieka, a nawet w uogólnieniu o stanie takich ludzi, przeczytać w Słowie Bożym, w liście apostoła Pawła do Rzymian w 1 rozdziale 21 i 22 wersecie. Ponieważ choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne serce ich. Podając się za mądrych, stali się głupcami. Zwróćcie uwagę, niewdzięcznicy stają się głupcami. Teraz żyjemy w takich czasach, w których wielu ludzi uważa egzystencjonalny pesymizm za przejaw mądrości i braku złudzeń życiowych. Słowo Boże jednak ocenia taką filozofię jednoznacznie jako przejaw ludzkiego zaślepienia. Takie ponure patrzenie na życie, choć przez niektórych bywa nazywane realizmem życiowym, wypływa z rozpaczy, która okazuje się być formą złudzenia. Patrzenie na życie tak przez różowe okulary, jak i jedynie w czarnych barwach, nie odzwierciedla autentycznej rzeczywistości, bowiem tak róż, jak i czerń są tylko dwoma kolorami w całej palecie barw. Brak dziękczynienia jest nie tylko oznaką jakiegoś przypadkowego wewnętrznego zagubienia, ale także, jak już wcześniej zaznaczyłem, znakiem wewnętrznego znikczemnienia. Trzeba tutaj jednak jednoznacznie stwierdzić, że bez względu na to, jakbyśmy na to patrzyli, niewdzięczność jest po prostu grzechem. Apostoł narodów, czyli apostoł Paweł, zaliczył niewdzięczność do zbioru ludzkich wad i to tych najgorszych. W drugim liście do Tymoteusza napisał: wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom. I tutaj jest to słowo. Hamowani, bez uczuć ludzkich, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Ale była tam wymieniona, było wymienione słowo niewdzięczni. Według słownika języka polskiego zredagowanego przez Mieczysława Szymczaka niewdzięczność to brak wdzięczności, niepamiętanie o wyświadczonej przez kogoś przysłudze, udzielonej pomocy itp. Czy spotkaliśmy się kiedyś już kiedyś z niewdzięcznością? Jest to, jak powiedziałem wcześniej, powszechna przywara grzesznych ludzi. Być może okazaliśmy komuś dużo serca i wyświadczyliśmy tej osobie wiele dobra, a ona całkiem o tym zapomniała. Może też tak być, że zetknęliśmy się z tak zwaną czarną niewdzięcznością, szczególnie rażącym brakiem docenienia wyświadczonego przez nas dobra. W związku z tym może pojawić się u nas gorycz, a nawet możemy chować urazę i odczuwać niechęć do niewdzięcznika. Jeśli osobą, do której mamy pretensję, jest chrześcijanin lub nasz przyjaciel, sytuacja jest szczególnie trudna. Jak radzić sobie w takich sytuacjach? Czy Biblia coś o tym mówi? Czy możemy z tego zaczerpnąć jakieś lekcje dla siebie? Niestety, ludzka wdzięczność i pamięć bywa zawodna. Biblia nie jest księgą zawierającą jakieś upiększone historie. Otwarcie mówi o ludzkich błędach i wadach. Zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie zawarte zostały liczne przykłady niewdzięcznych ludzi. Zapewne pamiętacie historię Józefa. Przełożony podczaszych zapomniał o Józefie, który uświadczył mu wielką przysługę, bowiem trafnie objaśnił mu proroczy sen. Izraelici nie okazali wdzięczności sędziemu Gedeonowi, który wyzwolił ich od pogańskich ciemiężców. Dawida zdradził przyjaciel, z którym dzielił tajemnicę, z którym razem chodził w tłumie do domu Bożego, jak pisze w 50. psalmie od 13 do 15 wersetu. Ponadto przyjaciele i krewni opuścili go w nieszczęściu, zaś inni ludzie odpłacali mu złem za dobro. Król Joasz nie pamiętał o dobrodziejstwach, które wyświadczył mu jego wieloletni wychowawca i doradca, kapłan Jehojada, i kazał zabić jego syna. Była to czarna niewdzięczność. Mimo że apostoł Paweł okazywał wiele miłości braciom w Koryncie, niektórzy z nich go lekceważyli i nie odwzajemniali jego miłości. Chociaż przez Jezusa powstał świat, większość ludzi go nie przyjęła. Wielu ludzi, których uzdrowił, wcale nie było za to wdzięcznych Bogu. Na przykład 9 trędowatych, jak czytamy w Ewangelii Łukasza 17 rozdziale od 11 do 19 wersetu. Jak my ludzie winniśmy zachować się wobec niewdzięczników? Jedynym rozwiązaniem sytuacji, gdy bliźni nas zawodzą, jest naśladowanie Boga, który dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. I okazywanie im miłosierdzia, bowiem w Ewangelii Łukasza 5:35-36 czytamy: ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest dla niewdzięcznych i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Wyświadczając komuś dobro, czyńmy to tak, jakbyśmy czynili to dla Pana, a nie jak tylko dla ludzi. Chociażby ludzie nie doceniali naszych wysiłków, to jednak Pan nam odpłaci. Boski sędzia ukaże również tych, którzy odpłacają złem za dobro, dlatego nie wymierzajmy sami sprawiedliwości. Przebaczajmy, bo i nam przebaczono w Chrystusie. Znośmy jedni drugich, przeobleczmy się w miłość i sami okazujmy wdzięczność. Od niektórych z nas, którzy zostali wyrwani z tego świata i poszli za Jezusem, odwrócili się bliscy, koledzy, przyjaciele, rodzina. Na szczęście Bóg leczy nas z uczucia żalu czy goryczy. Po prostu uczymy się nie oczekiwać od ludzi zbyt wiele. Jeśli okażą nam gościnność, troskę i życzliwość, dziękujmy Bogu i im. Jeśli nie, to trudno. Ktoś kiedyś wyraził pewną życiową mądrość. Niewdzięcznik nie doznaje miłosierdzia, ale wdzięczne serce w każdej godzinie dostrzeże jakieś niebiańskie dobrodziejstwo. Z tych powodów uczucie wdzięczności trzeba stale ożywiać. Pomocne jest codzienne czytanie Słowa Bożego i codzienne dziękczynienie. Niech w żadnej z naszych modlitw nie brakuje dziękczynienia. Zachęca nas do tego swym przykładem Dawid w psalmie 103 od 2 do 5. Napisał on tam tak. Błogosław, duszo moja Panu, i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Przede wszystkim jednak okazujmy Bogu dziękczynienie swym nienagannym postępowaniem. Wcześniej cytowany prorok Dawid napisał w 50. psalmie i 23. wersecie: kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże. Ponadto, czy okazujemy wdzięczność ludziom, którzy wyświadczyli nam jakieś dobro? Przypatrzcie się swoim współmałżonkom, mężowie żonom, a żony mężom. Czy twój małżonek bądź twoja małżonka zasługuje na wdzięczność? Pracownik naukowy Loma Linda University, dr Kay Kuzma wymieniła, pracownica naukowa Loma Linda University, dr Kay Kuzma wymieniła kiedyś 10 przejawów wdzięczności, które pogłębiają związek małżeński. Oto one. Należy ci się szacunek, ponieważ wybrał cię dla mnie Bóg. Należysz do królewskiego rodu. Jesteś dzieckiem króla. Drugie. Moją powinnością jest pamiętać tylko o twoich dobrych stronach. Trzecie. W moich słowach i czynach wobec ciebie powinienem naśladować Chrystusa, a mogę to robić tylko wtedy, jeśli utrzymuję z nim kontakt każdego dnia. Po czwarte. Należą ci się uściski i pocałunki, delikatny dotyk i czuła bliskość. Po piąte. Należą ci się co najmniej 3 komplementy dziennie. Po szóste. Masz prawo mieć wątpliwości, nawet jeśli nie rozumiem tego, co mówisz i trudno mi w to uwierzyć. Będę ci ufać. Nie będę wszczynać kłótni. Po siódme. Zasługujesz na przebaczenie, ponieważ Bóg już mi przebaczył. Po ósme. Zasługujesz na słowa przeprosin z mojej strony, gdy wykazuję się egoizmem lub w jakiś sposób cię krzywdzę. Punkt 9. Chcę wyrazić swoją wdzięczność za twoją życzliwość, za twoją miłość, za sam fakt, że jesteś. 10. Należy ci się mój czas na wysłuchanie cię, na wspólny śmiech, na zabawę, na wspólną modlitwę, na miłość. To dotyczy tak jednej, jak i drugiej strony. Utrzymanie szczęśliwych i zdrowych relacji wymaga pamiętania o tym, że miłość zapomina o krzywdach i nie szuka swego. Niestety, usta, które składają się do mówienia gorzkich słów, wcale nie zapraszają do pocałunków. Trzeba być tolerancyjnym dla ludzi, dla ludzkich słabości i ułomności. Gdy irytują nas, one powinniśmy pamiętać, że partner musi stawiać czoło naszym przywarom. Nie powinniśmy także nigdy mówić z wyrzutem do współmałżonków słów: ty mi zawdzięczasz to lub owo. Raczej winniśmy skupić się na uczuciu wdzięczności dla swego życiowego partnera, bo ona lub on, w zależności od tego, jakiej płci jesteśmy, po prostu zasługuje na naszą wdzięczność. Wszak żona i mąż biorą na siebie odpowiedzialność za rodzinę. Kochają, są dla siebie życzliwie wyrozumiali, zachęcają się wzajemnie do tego, by stali się takimi ludźmi, w jakich Pan ma upodobanie. To ważne, by właśnie teraz, na przełomie roku, o tym pamiętać, by z nowymi postanowieniami wkroczyć w nowy 2017 rok. A teraz pozwólcie, że zwrócę się do tych, którzy mają jeszcze swoich rodziców. Jak wy odnosicie się do waszych matek i ojców? Czy cenicie ich ogromny trud, wielki wysiłek fizyczny, emocjonalny i intelektualny związany z waszym utrzymaniem i wychowaniem? Czy nie należałoby czasami pocałować ich i powiedzieć im: jesteście kochani? Jesteście wspaniali? Kocham was i za wszystko wam dziękuję. Chciałbym teraz wspomnieć jeszcze i o jednej sprawie. Czy myślicie czasami o tych, którzy przewodzą w Kościele? Jak ich traktujemy? Wszak oni trudzą się również i dla naszego wspólnego dobra. Czy niedobrą byłoby rzeczą, by zbór wysłał im życzenia noworoczne wraz ze skromnym dziękuję za dotychczasową służbę, a także by wsparł ich modlitwą i życzył błogosławieństw Bożych w życiu osobistym i w pracy dla Pana? Jak wszyscy wiemy, mamy dziś ostatni sabat w 2016 roku. Dość dużo mówiliśmy o wdzięczności. Ale czego powinniśmy jako dzieci Boże życzyć sobie nawzajem w 2017 roku? Jedno wiemy z doświadczeń lat poprzednich, że prawdziwie szczęśliwym może być tylko ten, kto ufa Panu, kto w Panu pokłada nadzieję. Nie wiemy, co przyniesie każdemu z nas indywidualnie ten nowy rok, ale jednego możemy być pewni, że Jezus jest jedyną naszą nadzieją. Z psalmistą możemy wołać: jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. To jest zapisane w 42 psalmie, 1 i 2 wersecie. Jeśli chcemy dojść do celu, to tylko z Bogiem. Bez Niego skazani jesteśmy na porażkę. Czy więc posunę się za daleko, jeśli powiem, że bliska społeczność z Bogiem jest lekiem na strach, lęk, na obawy, na trwogę? W Biblii znajdujemy wiele zachęt do życia z Bogiem. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, 5 rozdziale, 7 wersecie zachęca nas. Wszelką troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. A apostoł Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale, 6 i 7 wersecie napisał tak. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wszyscy, jak tu jesteśmy, chcielibyśmy żyć w pokoju. Chrystus jako Książę Pokoju jest jedynym, dzięki któremu możemy mieć pokój sami z sobą, z bliźnimi i z Bogiem. Jeżeli oddamy Mu się całkowicie, On bez względu na okoliczności zawsze usunie zagrażające nam stresy. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian w 8 rozdziale i wersetach 38 i 39. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Może u progu nowego roku wypada zweryfikować nasze dotychczasowe życie, przewartościować, oddzielić ziarno od tego, co jest tylko plewą. Musimy pogodzić się z własnym przemijaniem, a także z upływającym bezlitośnie czasem, bo przecież każda chwila, która przemija, zbliża nas do spotkania z naszym niebiańskim Ojcem, który obiecał, że pośle po nas swego Syna, abyśmy tam, gdzie On jest i my byli. Nakazał nam również, byśmy pocieszali się wzajemnie tymi słowami. Wszak nie jesteśmy sami, nie jesteśmy zdani tylko na własne siły. Ten, który nas ukochał tak bardzo, że przezwyciężył strach przed cierpieniem i śmiercią, by oddać za nas życie, obiecał, że zawsze i wszędzie będzie z nami, że będzie nas wspierał, współdziałał we wszystkim ku dobremu. Drogie siostry i drodzy bracia, ten, który jest alfą i omegą, drogą, prawdą i życiem, jest po naszej stronie. Dlaczego więc mielibyśmy ulegać trwodze przed nieznanym? Ewangelista Jan zapisał słowa pociechy Chrystusa, który mówi do nas: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Cóż na to odpowiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Amen.